Zaprawdę przedziwne jest to przykazanie Jezusa, które udzielił 12, rozsyłając ich po dwóch świat, aby nauczali i głosili Ewangelię, aby uzdrawiali, aby leczyli ze wszystkich słabości. Przedziwne. To z jednej strony, ale z drugiej strony też dziwne jest to, że oni tak poszli, można powiedzieć, z czym do ludzi, bez niczego. Chrystus wysyła ich, mówiąc z uśmiechem, gołych i wesołych w świat, ale jednocześnie bardzo mocnych, bardzo silnych, bo oni po prostu poszli i wzywali do nawracania, wyrzucali wiele złych duchów, wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. A dziś wiemy, że tak nie dzieje się powszechnie. Wprawdzie kapłaństwo mamy Chrystusowe i ksiądz Wojciech i ja, i ksiądz Kamil, ale tak łatwo złych duchów nie wyrzucamy, a kogo namaścimy, zaraz nie uzdrawiamy. A i my, bracia i siostry, z tej strony ołtarza też mówimy, że jesteśmy wierzący, ale jednak powiedzmy sobie szczerze, czy mamy taką siłę przekonywania, żeby chociażby wpłynąć, dając dobre świadectwo na naszych najbliższych, którzy na przykład do kościoła dawno już nie chodzą, albo którzy mają zupełnie inne zdanie i wiemy na pewno, że są w błędzie, a nie jesteśmy w stanie naszym świadectwem ich do Chrystusa pociągnąć. Co takiego się stało, że nasze chrześcijaństwo nie ma takiej siły, jaką miało w czasach apostolskich? Tak na pierwszy rzut oka, mówiąc z uśmiechem, wydawałoby się, że to błąd, że Chrystus posyła apostołów, aby nic z sobą nie brali. Oczywiście prócz laski, ale ani chleba, ani torby, ani pieniędzy, żeby poszli obuci w sandały i bez dwóch sukien. Żadnych środków, żadnych metod, żadnych pomocy, tak po prostu bez niczego. Nawet nie mogą zabrać kawałka chleba, nie mówiąc już o ubraniu na zmianę. Apostołowie nie tylko opuszczają swoich bliskich, ale i udają się zupełnie w niewiadome. Nie wiedzą, co ich spotka, nie wiedzą, na jak długo idą w świat, nie wiedzą, jak daleko zajdą, w ogóle nie wiedzą, czy wrócą. Bracia i siostry, no szczęśliwie wróciliśmy z Grecji, z pielgrzymki, śladami świętego Pawła i mamy jeszcze w pamięci te chwile, kiedy się pakowaliśmy na tę pielgrzymkę. A każdy z nas też nieraz się w życiu pakował, pakował walizkę. Ile nam jest potrzebnych rzeczy na ten wyjazd? I to jeszcze byśmy zabrali, i jeszcze to, i jeszcze tamto. Ja wiem, że niektórzy mieszczą się w jednej walizce, nawet w kilka osób, ale to jest wyższa szkoła jazdy. Generalnie chcielibyśmy wziąć i to, i to, i to. I największa walizka okazuje się być za mała. Rodzą się w nas jeszcze inne pytania. Dlaczego 12 apostołów, a nie 40? Dlaczego właśnie tak, bez niczego i dlaczego po dwóch? 12 zapewne dlatego, że reprezentowali oni 12 pokoleń Izraela. Apostołowie stanowią fundament Kościoła, który właśnie jest apostolski przez to, że głosi tę samą naukę, co apostołowie. My dziś głosimy tę samą naukę, którą głosili apostołowie jakieś 2000 lat temu i tak przez wszystkie wieki. Po dwóch, ze względu na to, że świadectwo dwóch starożytności było uważane za najpewniejsze, a oni przecież szli dawać świadectwo. No właśnie, może my takiej siły nie mamy, bo może sami jesteśmy często z tym świadectwem w pojedynkę, może. No dobrze, ale jest jeszcze jedno. Dlaczego bez niczego mają iść? Dlaczego bez niczego? My byśmy się wyposażyli dzisiaj dosyć dobrze w środki, metody, narzędzia. Juliusz Verne napisał powieść pod tytułem 5 tygodni w balonie. Też na tej podstawie ukazał się film. Może niektórzy z nas widzieli, zapewne wielu z nas czytało. Tytułowy balon przelatuje nad dużą wodą, bodajże było to jezioro, i zostaje uszkodzony. Podróżnicy, nie chcąc dopuścić do jego upadku, do zatonięcia, pozbywają się balastu. Najpierw zbiornika z wodą, potem żywność. Mają złoto, które też wyrzucają. Nie chcą zginąć, nie chcą, aby balon razem z nimi został zatopiony. Kiedy już nic nie pozostało do wyrzucenia, a balon wciąż się obniżał, jeden z załogi balonu skacze do jeziora. Dopiero wtedy balon unosi się do góry. Trzeba czasem pozbyć się balastu. Oczywiście, proszę nie zrozumieć tego w taki sposób, że trzeba, nie wiem, odebrać sobie życie. Nie, nie o to chodzi. To skoczenie w jezioro może być obrazem tego, że trzeba zerwać pewne relacje czasem, relacje grzeszne, relacje, które nas nie rozwijają, relacje, które nie budują, są sprzeczne z miłością. Ale generalnie chodzi o to, aby zrzucić balast. W życiu apostoła, w życiu chrześcijanina jest podobnie. Żeby być świadkiem wiarygodnym, aby być autentycznym uczniem Chrystusa i w ogóle, aby być szczęśliwym człowiekiem, trzeba pozbyć się balastu, który ściąga w dół. I wcale nie chodzi tu o jakieś skrajne ubóstwo. Nie chodzi o to, żebyśmy byli biedni. Apostoł, ty i ja nie mamy być biedni. Mamy być wolni. Wolni od jakichkolwiek przywiązań, od tego, co święty Paweł nazywa pychą żywota, czy inaczej, pychą tego świata. Przed chwilą, na początku mszy świętej, kapłan modli się kolektą. To jest taka modlitwa, która zbiera wszystkie modlitwy nasze i w konkretnej intencji zanosi przed Boży tron. I w tej kolekcie modliliśmy się, aby Bóg dał nam łaskę. Łaskę, czyli taki szczególny dar. Ja zawsze mówię, taki klucz, który otworzy to i owo w człowieku. Dał nam taką łaskę, dzięki której będziemy potrafili odrzucić to wszystko, co sprzeciwia się godności chrześcijanina. Tylko wtedy będziemy wolni, wolni od wszelkiego balastu i możemy skutecznie świadczyć o zmartwychwstałym. A o skuteczności naszego świadectwa, mojego i twojego, nie decyduje to, co posiadamy, tylko to, jak współpracujemy z Bożą łaską. Bo chrześcijanin ma swoim życiem głosić nie siebie, tylko Chrystusa. Ma więc nie tyle mieć, ile bardziej być i to być z Nim w relacji, w Nim zanurzony, z Nim w bliskości. I wszystko zaś to, co doczesne, może i często przeszkadza w owym bardziej być, jest jak balast, który ściąga w dół. Przypomnijmy sobie taką ewangeliczną scenę z bogatym młodzieńcem, który wszystko robił jak trzeba. Zachowywał przykazania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy Chrystus mówi, no dobra, dobrze, że to robisz, to teraz idź, sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. Nie wiemy, co się z nim stało, ale ewangelista zanotował tylko, że odszedł zasmucony. Przywiązanie tego młodzieńca być może do tych majętności stało się balastem, który go zniewolił. Oczywiście nie chodzi tylko o kasę. To mogą być, tak jak mówiłem, słabości, nałogi, relacje. Wolność od, o której mówię, wiąże się jeszcze z czymś o wiele głębszym, o wiele ważniejszym. To Jezusowe przekazanie, aby uczniowie nic ze sobą nie brali, zupełnie nic, odnosi się głównie do tego, aby nie pokładali ufności i nadziei w tym, co mają, ale aby całą swoją ufność skierowali ku Bogu. Bardziej ku Bogu niż ku sobie. Jeżeli będę głosił siebie, swoje ja, to wcześniej czy później stanę się nudny, stanę się nieprzekonujący. Ale każdy, kto głosi Chrystusa i żyje Chrystusem, ten jest cały czas aktualny i ciekawy. A to zaś może stać się tylko wtedy, gdy jako człowiek będę wolny od przywiązania do czegokolwiek. I to jest jedna rzecz, wolność od. Ale powiedziałem, że chodzi też o ufność. Bardziej polegam na Panu Bogu niż na kimkolwiek. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz w jednym ze swoich kazań przytacza przykład zaczerpnięty z czasów wojennych. My też już tego trochę doświadczamy, a przynajmniej będąc w bliskości tej wojny za wschodnią granicą na Ukrainie, wiemy, że taki czas przychodzi na wojnie, kiedy zaczyna brakować. Brakować prądu, brakować bliskości ludzi, bliskości, ale też i pożywienia. I opowiada on historię, jak to zaczęło w czasie wojny brakować żywności. Wszystko dzieje się w jednym z domów dziecka prowadzonym przez siostry zakonne. Jedna z sióstr wpadła na genialny, jak się okazuje, pomysł, aby poprosić świętego Józefa o to, by załatwił jedzenie. Poprosiła więc przełożoną, ta jej pozwoliła, wzięła jednego kartofla, ziemniaka i położyła przy figurze świętego Józefa i modliła się usilnie o to, żeby święty Józef pomnożył te kartofle, żeby te dzieci w tym domu dziecka miały co jeść. I cóż się stało? Kilka dni później zapukał do drzwi tego zakładu opiekuńczego żołnierz, który przyprowadził całą furmankę kartofli, zepsutych. Ktoś mu kazał przełożony je wyrzucić, bo są zepsute, no ale pomyślał, że może jeszcze ktoś coś tam wygrzebie i może akurat właśnie dzieci i te siostry. No i siostry przyjęły ten dar, wygrzebały połowę furmanki dobrych kartofli, a połowę zepsutych. To jeszcze nie koniec tej historii, bracia i siostry. Najciekawsze z tej historii jest przed nami. Otóż okazało się, że ta pomysłowa siostra położyła przy figurce świętego Józefa kartofel na wpół zepsuty i na wpół dobry. Na pytanie przełożonej, dlaczego nie położyła całego zdrowego i dobrego, powiedziała, że jej po prostu było szkoda. No, dzięki temu tylko była połowa furmanki dobrych kartofli. Bracia i siostry, Pan Bóg czyni cuda w naszym życiu na tyle, na ile my Mu na to pozwalamy, na ile Jemu ufamy, na ile pozwalamy się przez Niego prowadzić. Ważne jest to, co doczesne, ale ważniejsze jest to, co nadprzyrodzone. Tak bardzo jest roztropna zasada, co należy do Cezara, należy oddać Cezarowi, co należy do Boga, należy oddać Bogu. A dzisiaj wydaje się, że większość ludzi Pana Boga to olewa, nie powiem jak, a Cezara oszukuje. Dlatego mamy to, co mamy. A ile w naszej codzienności dajemy Bogu z tego, co powinniśmy Jemu oddać? Ile dajemy uczciwych minut modlitwy? Ile dajemy ofiar materialnych potrzebującym? Ile dajemy czasu tym, którzy tego czasu od nas potrzebują? Ile dajemy naszych myśli o tym, co wieczne? Ile dajemy dobrych, serdecznych słów naszym bliźnim? Kiedy ostatni raz pochwaliliśmy kogokolwiek za coś dobrego? Na ile odwracamy się od tego, co nieuczciwe, co wulgarne, co nieczyste, co być może po ludzku jest jakąś drogą, może gwarantuje nawet szybkie albo szybsze załatwienie czegoś, dorobienie się tego, owego, ale jest niezgodne z dekalogiem. Na ile żyjemy jak ludzie wolni od przywiązań, wolni od papierosów, wolni od nadużywania alkoholu, wolni od kłamstwa, wolni od korupcji, wolni od przemocy, wolni od manipulacji, wolni od... Bracia i siostry, czas wakacji, czas urlopów to jest dobry czas, żeby stać się wolnym od. Wyrywamy się trochę z naszej pracy, z nauki, z miejsc zamieszkania, środowisk, żeby odpocząć, jak to mówimy, czyli może zrzucić trochę balastu. Ale to jest też dobry czas, żeby pójść krok dalej i zaufać Panu Bogu. W Jemu powierzyć wszystkie sprawy. Nie namawiam oczywiście do lenistwa, ale chcę powiedzieć, że są sprawy ważne i ważniejsze i są sprawy najważniejsze. Bądźmy więc prawdziwie wolni od i ufni w Panu Bogu. Ufajmy, bo jak usłyszeliśmy w drugim czytaniu, w Jezusie Chrystusie Bóg napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich. W Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem, czyli abyśmy byli po prostu szczęśliwi. Pozwólmy Mu na to. Amen.